Ty zaczynasz.
Nie, ty zaczynasz.
Ty zaczynasz.
Nie ty.
Ty lepiej zaczynasz.
Ty nie ja.
Ty zawsze lepiej zaczynaj.
No dobra, myślałem, że też jestem dzisiaj na urlopie, tak jak amerykański rząd. Czyli tak, akcje spadają w dół, amerykański rząd na urlopie, parki narodowe prawie nieczynne.
A ty co, wiadomości prowadzisz?
Tak, i zaraz będzie pogoda.
Hello, nasi radiosłuchacze, nie przywitaliśmy się, zobacz.
Okej. Okay.
Aha.
Że zaskoczyłaś mnie teraz.
Widzisz, przyłapałam nas i
no
ciebie.
Dobrze.
Fajny dzisiaj temacik. Wesoły, ja stawiam na to, że jest wesoły, jednak zawsze nas rozbawia. Jakże to życie tutaj jest takie kolorowe.
Czasami rozbawia, tak, czyli wyjątkowo, przede wszystkim powiedz to, wyjątkowo dzisiaj wesoły temat.
Tak, wyjątkowo, jak nigdy.
Będzie wyjątkowo wesoły podcast.
Ale... Mamy takie kolorowe życie dzięki tej bankowości.
Temat
tutaj
jest właśnie zabawny, radosny i z drugiej strony może być strasznie upierdliwy.
Może być, trzeba mieć na pewno grubą skórę, dużo cierpliwości, szczególnie dla nas Polaków, którzy to jesteśmy przyzwyczajeni do takiej seamless bankowości, od czasów mBanku można powiedzieć. Jeszcze pamiętam, Boże, jeszcze chyba byłam w podstawówce, kiedy ten mBank powstał.
Jezu, ja już byłem w pracy.
Poczekaj, to może było liceum. Ale tam myśmy przyczynili do tego, że ta bankowość praktycznie nie istnieje, się do tego banku w ogóle nie chodzi, Boże, jakaś placówka, w ogóle o co chodzi, nie? A tutaj nagle ta bankowość tak wchodzi ci do domu,
ja bym przede wszystkim powiedział, że w Polsce jest wszystko lepsze w związku z bankowością i nie tylko instytucje, ale też i ludzie. Tak, już nawet jak się miało okazję przyjść do banku, to jakoś ci ludzie tacy bardziej ogarnięci.
Myślę, że tak. Chociaż już dawno nie miałam z tym do czynienia. Ja mówię nawet właśnie o tym, że do placówek już
zawsze
bardzo dawno nie chodziłam.
Tak, zawsze taka rezerwa i dystans, bo jesteś w banku.
Jezu, ale...
Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja kiedyś pracowałem 5 lat w banku.
Ja właśnie chciałam teraz to przywołać.
Tak.
Że pracowałeś 5 lat w banku, więc ty masz naprawdę szeroki...
Znaczy, ja byłem tam komputerowcem, nie
zakres.
Byłem za ladą, a nic takiego, ale...
Nie pracowałeś za ladą, byłeś komputerowcem, ale z kolei widziałeś też, jak tam można ręcznie tu i ówdzie to i tamto.
Ja nic nie widziałem.
Nie. Ale wiesz, kiedy ja byłam ostatni, znaczy to pewnie nie był ostatni raz w banku, ale jeden z takich bardziej pamiętniwych momentów to był chyba kiedy, wiesz, poszłam na studia, wyjechałam z domu, wyfrunęłam z gniazda i poszłam po kartę kredytową.
A ja znowu swoje pierwsze konto zakładałem pod ogólniakiem w banku PKO, który był zaraz tutaj obok skrzyżowania. No i się czułem wtedy fajnie, super. Mm-hmm. Pamiętam, że pani powiedziała, że nie trzymał telefonu komórkowego przy karcie, bo się rozmagnesuje.
O.
I to było jakieś tam doświadczenie i taka chwila niepewności, że tu ona jest zachowana dzisiaj w placówkach bankach amerykańskich. Tak samo się trzeba czuć, bo inaczej to tak trochę nie wypada. Trochę jak w kościele właściwie.
To trochę jak 15-20 lat temu w Polsce dosłownie,
dokładnie,
nie?
Dokładnie tak.
I przenieśmy się do Stanów, no bo większość naszych słuchaczy jest w Polsce i oni dobrze wiedzą, z czym się bankowość w Polsce je. I teraz już nie zanudzajmy i porozmawiajmy o tych świetnych
no
smaczkach
co?
I hitach amerykańskich.
Wydawać by się mogło, że Ameryka, startupy, Tesle w kosmosie, kosmos w Tesli.
Ziemia obecna.
Wszystko nowoczesne. Mhm. Tyle, że nie banki. Prawda?
Oj nie.
I tak jak właśnie już powiedzieliśmy wcześniej, i banki, i same właśnie instytucje, i panowie, i panie w banku są jeszcze z kosmosu. Tak jakby się naoglądali Back to the Future i gdzieś tam sobie zostali, nie wiem, w erze, nie wiem, Wild Wild West, tak? Albo no. Jakieś tak, jest naprawdę ciężko.
Tak, i słuchajcie, my nie przesadzamy. W grupie Tajniki Ameryki jest wiele postów, zapytań na temat bankowości, kredytowych. Wszystkich to bardzo konfuzuje.
Ale trzeba powiedzieć, że jakby to też się bierze dlatego, że to są imigranckie tematy.
No tak, ale po prostu są bardzo różne do Polski.
Też, ale wiesz, gdybyś była w Polsce imigrantem, to też pewnie miałabyś te pierwsze schody.
Mhm.
Ale dzisiaj właśnie w naszym podcaście najpierw, że powiemy o bankowości z punktu widzenia doświadczonego
mieszkańca.
Imigranta albo mieszkańca, tak jak nas, czy już
właśnie.
Na przykład od takich zaczniemy od lajtowych tematów.
Poczekaj. Bo
a potem dopiero powiem o tamtych śmiesznych akcjach. Kto się zaczyna, jakby się przyszło do banku jeszcze
tak,
raz, jakby zaczynała życie tak naprawdę. Tak, bo jak przyjdziesz do Ameryki i zaczynasz swoje pierwsze kroki, to nieważne, czy masz zieloną kartę, czy nagle dostałeś obywatelstwo, bo coś, i tak jesteś dla banku 17-latkiem albo latką.
Nową osobą, jesteś w czarnej D. Ja przy okazji grupy Tajniki Ameryki i tego tematu o bankowości, który to jest wspomniany w moim e-booku, tak? Tajniki Ameryki. Poćwiczyłeś podkład? Tylko pamiętaj, nie za głośno.
Jutro wezmę gitarę. Nie, już to nie będzie. Muszę nie nauczyć grać na gitarze.
To koniecznie, przecież chcę was zaprosić, przypomnieć o grupie Tajniki Ameryki. Kuba, nie za głośno. O grupie Tajniki Ameryki na Facebooku, prężnej, działającej, dającej dużo porad i insightów, jak i na bloga jajon.pl, w którym to będziecie mieli też odnośnik do e-booka Tajniki Ameryki i do wielu, wielu różnych tematów amerykańskich. I koniecznie na mojego Instagrama Sylwia Gorajek, Sylwia przez V.
Dobra.
Zobacz, jak żeśmy się zgrali. A co z twoim Instagramem?
Nie, żeśmy się zgrali, tylko jestem po prostu dobry.
On taki inteligentny, tak?
No, Instagram się tworzy w mojej głowie. Już jest coraz bliżej.
Bo będziesz miał go.
Tak, bo ja jeszcze tutaj dodam taką anegdotę. Jak tutaj się, że tak powiem, boksowaliśmy z życiem, z kartami, z wizami, z innymi dziwnymi rzeczami, to zawsze mówiłem, jak tylko wszystko ogarnę, to zacznę robić jakieś głupoty. I właśnie przyszedł na to czas, żeby wyrzucić
siebie. Ja już
siebie.
Się boję. Boże jedyne. Ja przecież nie będę miał
dzisiaj,
żadnej
a dzisiaj
kontroli.
Dzisiaj słuchałem z podcastu Sama Harrisa, latając po lesie. I on miał wywiad z takim innym panem filozofem i zaczęli gadać o tym, jak się zmienia świat, związki i tak dalej. I w pewnym momencie ten pan filozof mówi, no tam tutaj on tu poleca właśnie takie związki tutaj poligamiczne i tak dalej, i tak dalej.
No, bardzo ciekawych podcastów
mówi,
słuchasz.
Właśnie Sam Harris mówi, w pewnym momencie mówi, o Jezus, to bardzo... mam nadzieję, że tej części moja żona nie słyszy.
No czyli, raczej.
Czyli tak samo ten nowy podcast
dobrze,
będzie taki sam. Znaczy nowy podcast czy Instagram będzie taki sam.
Słuchaj,
także uważaj.
Słuchaj tam. No,
to będzie
bo
moja
ja to
rola.
Wszystko skontroluję.
To będzie moja... No kontrolować będziesz, ale wpływu mieć nie będziesz.
Ale jak latałeś po lesie tak...
No, tycz.
Okej, to wracamy
to
do bankowości.
Zaczniemy od najpiękniejszej rzeczy amerykańskiej.
Ale i dosłownie.
Można sobie wydrukować właściwie w formacie, jakim się chce. Też
i
o tym powiem.
Z Disneyem.
I z amerykańską flagą. I z gołą babą również. Może to by nie przeszło, chociaż to nie ma znaczenia. Czeki. Pewnie wam się wydaje też, a propos czeków, że właśnie, jak już zaraz tam się rozwiniemy w tym temacie, ale że czek to jest taki też formalny i tak dalej. Ale to też jest nieprawda, bo tak naprawdę jak się komuś daje czek, to ten czek wcale nie musi być wydrukowany w banku, tak jak banknot gdzieś tam. To jest po prostu kartka papieru, na której są wypisane, jest parę danych typu tam numer konta, numer routingu i tak dalej, i tak dalej. I taki czek również sobie sam możesz wydrukować na drukarce albo zamówić, nie wiem, w najpopularniejszej tej drukarni internetowej, jak ona się nazywa?
Vistaprint?
Vistaprint, czy gdziekolwiek indziej.
Z jakimś designem
i możesz
na
sobie właśnie, nie wiem, z nazwą swojej firmy. I to jest śmieszne, że jakby to nie przechodzi, to nie musi być nigdzie aprobowane i tak dalej.
No właśnie, bo to chodzi o te numerki i o te dane na tych czekach. Ale poczekaj, jak wtedy taki czek wkładamy przecież do bankomatu, no to tam muszą być jakieś...
Nie, tam nic nie ma.
To jak on to po prostu zwykle szuka
tylko
po
prostu
cyferkach?
Bierze, tak, bierze rzeczy i to w jakimś tam miejscu jest ustawione po prostu logicznie. Nie?
Ale wiesz co, powiedzmy o totalnych podstawach czeków.
Czyli właśnie jakby tak, ja chciałem tylko powiedzieć właśnie, że chciałem najpierw zbić wszystkich z tropu tym taką sytuacją. I teraz tak, dlaczego w ogóle czeki działają w USA? Z wielu różnych powodów, ale między innymi dlatego, że tak jak Netflix miał szansę się rozwinąć, tak i czeki jakkolwiek w tej całej durnocie czeków łatwo się wysyła, bo jak chcesz zapłacić za mieszkanie, a dorobiliśmy to już do niedawna, bo ostatnio pokazaliśmy naszemu panu PayPala, to, przepraszam, my już nie płacimy za mieszkanie, mamy 7 domów. Jezus Maria.
Na zadrzu wygadałbyś się. No.
Dobra. I to jest tak, że po prostu wypisujesz czek, wkładasz do kopertki, przyklejasz znaczek, który nie liżesz, a przyklejasz na klej.
Piszesz.
I go kładziesz za drzwiami i listonosz odbiera.
Pod kamieniem.
Czyli to jest jakby... podstawowa forma przelewu.
Ci, co śledzą mojego Instagrama, wiedzą dokładnie, że ja to kładę pod kamień tą kopertę.
Potem taki czek przylatuje do odbiorcy, odbiorca sobie pięknie idzie do banku, a w nowoczesnych technologiach może zeskanować to telefonem i go zniszczyć.
A to już jest hit.
Ciekawe, kiedy będzie można zeskanować gotówkę i zniszczyć, to też pewnie się
pytaliśmy
nie rozwinie.
Pytaliśmy ostatnio, pan nie znał odpowiedzi.
Może nie zrozumiał dowcipu. A druga opcja, trzecia opcja jest jakby telefon bank i jest jeszcze, uwaga, bankomat, może wsadzić czek, on tam szczyta i tego. I co się dzieje wtedy? Ale tuż dzieje się tylko to, że na czeku jest napisana imię, nazwisko odbiorcy, kwota i numer routingu, czyli numer rozliczeniowy banku, właściwie rozliczeniowy, numer banku jakikolwiek.
Numer konta.
Plus numer konta w tym banku.
No tak,
i co to się dzieje, ktoś po prostu to bierze i mówi, dla pana Stanisława poprosimy tutaj przelać z tego banku i z tego konta tyle pieniędzy. I to się wszystko dzieje już teraz tam w tym prawdopodobnie właśnie ACH albo jakimś takim dziwacznym innym systemem i to się przelewa. To jest zupełnie inaczej niż właśnie w Europie. I tu w USA cały czas jeszcze trzeba numery banku i swojego konta chować.
Tak, ponieważ... i te numery w ogóle są krótkie, tak, takie sześciocyfrowe. I numery banku są, jest ten sam numer, to jest tak zwany routing checkout, routing number routing. Przecież, teraz... jest ten sam dla całego banku.
Tak, albo całego działu, albo całego banku,
tak,
w zależności jaki bank to jest.
A potem account number to też jest tylko sześć cyferek i
no bo to jest po prostu
kilka,
numer rachunku. I teraz tak, jak my w Polsce mamy piękne IBANy i inne rzeczy i tam na końcu jest jeszcze suma kontrolna, że jak wpiszesz numer, to wiesz, że ten numer jest jakby prawidłowy i tak dalej, i tak dalej.
Nigdy z tego
tutaj
nie korzystam.
Tutaj korzystasz zawsze, nie miałaś jakby świadomości, bo bank ci może powiedzieć, nie bank, tylko ci powie prosta formuła w JavaScriptie, czy w czymkolwiek innym, że po prostu pomyliłaś lub nie pomyliłaś się w numerze rachunku. Na końcu czy na początku, nie pamiętam, jest tam ta suma kontrolna, która po prostu sprawdza, czy to, co jest wpisane, ma sens. O. W Stanach tego nie ma, dlatego wyrobiąc nawet przelew, dopiero później powiemy, musisz wpisać jak, już nie chciałem użyć dziwnego porównania, jak przedpotopowy człowiek.
Jak w krawie.
Nazwę banku, adres banku, numer oddziału, straty, daty, pierdaty, bo po prostu może nagle to trafić na jakiegoś pana, który ręcznie będzie nawet za pomocą telefonu ten przelew realizował. Stąd to jest ważne. I teraz powiedzieliśmy właśnie wszystko. Aha, no i teraz właśnie dzieją się też takie rzeczy przy płaceniu na przykład rachunków, że to jest odwrotne. To nie jest tak jak w krajach cywilizowanych, czyli że przychodzi ci rachunek, poczekaj, jaka jest jakaś fajna polska firma, Astra, nie wiem, jakaś...
Vectra,
czy inna śmieszna warszawska, czy nie warszawska firma, przychodzi ci rachunek, ty już albo masz zdefiniowany przelew, albo prawda tam coś, wchodzisz, wpisujesz numer rachunku, kwotę płacisz, bum, cyk. Nie. W Ameryce jest to zupełnie odwrotnie. Wchodzisz do gazowni, do Astry przez website i tam robisz tak zwany bill payment i możesz podstawowo właśnie zapłacić swoim numerem routingu i numerem rachunku, gdzieś tam wbijasz te dane, to jest po prostu kosmiczne dla mnie.
Czyli
to było.
Czyli te dwie części, które składają się na twój numer konta, powiedzmy.
Dokładnie, które są na czeku. Teraz dochodzą już opcje do płacenia kartą debetową, czasami kredytową, no tylko bardzo czasami, no bo wiadomo, karty kredytowe mają wyższe opłaty i mniej dostaje kasy osoba, której płacisz.
Karty kredytowe działają z kolei przy subskrypcjach różnych.
No ale to jakby nie ma związku.
No
to
ma, tylko
przelewy.
Inny, tak.
I to jest po prostu totalnie odwrotnie. Nie ma takiej sytuacji, że poszłabyś do swojego banku, w sensie zalogowała się przez online, nie zapłaciła rachunek za gaz, bo oni nawet ci nie podają numer rachunku. Tak, tam nie ma czegoś takiego. Bo jest po prostu, masz taką kwotę i musisz ją zapłacić po amerykańsku.
Tak. I widzisz, to ciekawe tutaj jest, że ty rozróżniasz ten przelew od płatności kartą, bo po prostu za wiele rzeczy i tak płacimy miesięcznie. I za część rzeczy jest to ten temat przelewu. Za część rzeczy to czyli bardziej trzeba to rozdzielić jako taka subskrypcja, jakiś
serwis.
Zaczynałem
się subskrypcji, wiadomo, subskrypcje i to jest standardowo.
To wtedy
ale to jest
kartą.
Zrozumiałe i dla Europejczyków, którzy mają subskrypcję kartą, tak? Netflix czy inne rzeczy. Mm-hmm. Ale mówimy o gazowni. No i uwaga. Przelew do babci. Tak? Chcesz jej babci zwrócić kaskę albo pożyczyć do emerytury. Forget.
Nie ma.
Tak.
Ostatnio nawet moja mama też pytała, coś się chciała zwrócić kasę. I
to znaczy, oczywiście jest coś takiego jak wire transfer, ale ho, w ile opcji trzeba wejść tam w
ja
online.
Ja nigdy nie robiłam.
Klikasz, wchodzisz, potem tylko wypisujesz wszystkie możliwe dane, imię, nazwisko matki, banki, numery, ten. I na koniec, o co chodzi? Na koniec płacisz holendarną
prowizję albo opłatę, chociaż wiesz co, to jest
opłatę.
Jakieś $25.
No ale
przelewu.
To jest kosmos, jak no chcesz pewnie. Przelać $25.
I jeszcze ta druga strona, 50. która otrzymuje ten przelew, też płaci, nie wiem czy zawsze.
To się wzięło stąd, że po prostu nie ma jeszcze jedynego wspólnego systemu bezpiecznego w USA do robienia przelewów, tak jak nie wiem, w Polsce Elixir.
Czy wyobraźcie sobie tego, że nie ma przelewów w USA praktycznie? One tylko działają, w B2B to działają, tak?
No bo jak płacisz dużą fakturę, no to firma ma to gdzieś.
Czasami niektórzy pytają o płatności kartą, ale to się też z kolei nie opłaca, bo są
tego bo my wtedy procenty. Musimy im podnieść kwotę.
Właśnie 3% i przy tych kwotach to ho, ho.
No, jak ktoś płaci milion, no to policzaj to jest 3%.
No dokładnie, i to tak co miesiąc.
No właśnie, to dużo, bo na koniec miesiąca wychodzi duża kwota.
Dlatego te przelewy nie funkcjonują w takim konsumenckim rozumieniu i cały czas działają czeki, na przykład za mieszkanie rzeczywiście się wciąż płaci tymi czekami, no chyba, że PayPalem.
No i uwaga, teraz ci przerwę.
Jak
bo
zwykle.
Czy myślicie, że PayPal w Polsce by się przyjął? Nibubu. Tak, bo PayPal powstał to ile? Z 10 lat temu, czy jeszcze dalej? I właśnie rozwiązał ten beznadziejny problem braku przelewów, czy przelewania małych kwot, czy tak naprawdę zwiększenia bezpieczeństwa transakcji, gdzie masz jakąś tam, jakiś wirtualny w końcu bank, który zabezpiecza ci to, że nie musisz wysyłać do wszystkich swojego świeci swoim numerem rachunku.
Czyli stąd ten PayPal tutaj miał taki sukces. I jakby nic dziwnego i w porę powstał, a w Polsce chyba PayPal wciąż jest rozumiany jako coś do transakcji międzynarodowych, nie?
No, jakiś taki, tak, różne dodatkowe,
no,
wiadomo, że tam się byś przydaje.
Bo to nie ma sensu.
PayPal się przydaje dla międzynarodowych bardzo, nie wiem, jak sprzedajesz stock footage, czy jak zarabiasz gdzieś w internecie i wiadomo, firma, która ci płaci jest sobie gdzieś, no to unika płacenia albo przynajmniej nawet wysyłania przelewów międzynarodowych, które są właściwie tak skomplikowane jak przelewy lokalne w USA.
No właśnie, a czy bo to jest też ogólnie bardzo szeroki temat, na który jest wiele, wiele pytań, również w grupie Tajniki Ameryki, ale czy myślisz, że do przelewów międzynarodowych między Polską a Ameryką właśnie PayPal jest najlepszy?
To trzeba sprawdzić każdy bank, bo każdy bank na przykład i w rodzaj konta, tak jak Chase teraz, bo my jesteśmy w trakcie zmiany, to ma tam opcję właśnie darmożki w paru kwestiach.
W przelewach?
Ale może znowu w polskim banku. No właśnie, ale może w polskim banku tam też czasami biorą prowizję. I tak dalej, i tak dalej. To jest...
No ale PayPal nie jest głupi.
No PayPal będzie na pewno dużo rżnął na tak zwanym spreadzie. Dla zainteresowanych polecam sprawdzić w słowniku. Nie żartuję. To też wiadomo, ta różnica w zakupie i sprzedaży waluty.
No właśnie, a... Zrobiłam parę wpisów na blogu Jajon o tych przelewach i o bankowości i na przykład z jedną ze śmiesznych historii, to jest, wiesz, to już tutaj po 3 latach, jak tutaj byliśmy, to już mi się śmiesznie rozmawiało z na przykład kwiaciarnią w Polsce, w której chciałam zapłacić za wysyłkę kwiatów kartą. I tego, wiesz, tam nie rozumiem.
To najważniejsza rzecz, podawanie numerów kart przez telefon, nie?
No właśnie, przecież tutaj...
Znaczy, ty nie chciałaś, ty chciałaś zapłacić debetowo jakoś, może co, chciałaś dostać jakiś formularz online'owy albo coś, czy...
Wiesz, już do końca tego nie pamiętam, ja chyba chciałam podać jej... Jak no, ja to chciałam zrobić?
To co, ja opowiem tylko szybko jeszcze o kartach, bo karty oczywiście w Ameryce też są zaszłością. Te stare, standardowe...
Debetowe.
Nie, właśnie, kredytowe.
Karty są zaszłością?
Tak, ponieważ, nie wiem, American Express, czy te wszystkie takie pierwsze karty... Działały na takiej samej zasadzie, jak czeki dzisiaj działają. Czyli poszło się gdzieś, byłeś, nie wiem, pojechałaś sobie do parku albo jeszcze w inną czarną dziurę i chciałaś zapłacić kartą. Tam nagle się okazywało, że na środku pustyni jest sklep, który przyjmuje na przykład American Express. Nie było tam ani telefonu, albo był telefon, a na pewno w 1974 nie było internetu. I jak to działało? To akurat może też wszyscy wiedzą, że po prostu był sobie czytnik, wkładało się tam kartę swoją, dlatego karty kredytowe wciąż są wypukłe. Przejeżdżało się kalką, ktoś po prostu dorobił sobie kopię frontu twojej karty kredytowej i potem przez telefon albo listem rozliczał to. Wysyłał do American Express na raz na miesiąc. Oto zestawienie transakcji wykonanych przez klientów American Express. Proszę wysłać mi tyle pieniędzy.
Nieźle, to jest interesujące.
I jakby to zostało do dziś, czyli część transakcji i wszyscy Amerykanie są przyzwyczajeni do tego, że jak na przykład chcesz coś załatwić, nie wiem, beznadziejnych prawników imigracyjnych pod najlepiej, albo innych szachermacherów, którzy jeszcze się nie przełączyli na online, to po prostu się do nich dzwoni, podaje...
Kartę kredytową.
Front, tak. Back i numer I już.
No właśnie. I przypomniała mi się tutaj historia, jak myśmy dokładnie u prawników imigracyjnych chcieli coś załatwić na samym początku. Nie mieliśmy jeszcze karty kredytowej.
Jeszcze money order, tak? Jeszcze.
Słucham?
Money order jeszcze.
No właśnie. I to biuro było w Chicago chyba. I ja chciałam umówić się na konsultację pierwszą.
Tak.
Płatną oczywiście. No, $125.
Szkoda, że nie milion $125.
I teraz tak. Myśmy postanowili sobie, że w ciągu pierwszego miesiąca znajdziemy już jakąś drogę wirzową, pierwszą i...
Tak, bo jesteśmy, byliśmy mocno sfokusowani i teraz uwaga, o jak żeśmy się bardzo pomylili.
Było tylko 6 lat, ale... ale no dobra, mówię pierwszą, nie?
Tak.
I teraz my jesteśmy tacy, że jakby jeżeli jakby mamy jakieś kroki działania, to chcemy ich podejmować się od razu. No nie ma na co czekać, nie wiem, nie leżymy do góry brzuchem, nie zrzucamy tego na później i tak dalej, i tak dalej. I dlatego tylko jesteśmy w stanie rzeczy popychać dosyć szybko do przodu. Jak i również te wizowe. I teraz zderzyłam się ze ścianą, gdy pani prawniczka powiedziała, że najpierw muszę opłacić z góry tą rozmowę, tą tak. pierwszą konsultację, co wiązało się z tym, że jeżeli nie miałam karty kredytowej, musiałam wysłać tak zwany money order.
Czyli jakiś tam, trochę można powiedzieć, podobny do naszego ogólnoświatowego, nie, tego jak on się nazywa, ty, money transfer, ten żółto-czarne logo.
Poczekaj, no, nie będziemy tak reklamować.
Ale wszyscy wiedzą, dokładnie. Mm-hmm. Czy to działa na takie zasadzie, szedłaś sobie do CVS-a, mm-hmm. albo gdzieś, na przykład do kasy w Safewayu, czy do kasy do Żabki.
Do sklepu po prostu, tak?
Wpłacałaś pani, ona właśnie, to jest też takie ciekawe.
W kasie wpłacałaś pieniądze, ona ci dawała dowód.
Drukowała ci taki dowód, który właśnie jakbyś zgubiła, no to sorry, pieniądze zgubione.
Tak.
To tak samo jak jest taka inny jeszcze cashier check, tak zwany.
Mm-hmm.
Czyli to jest taki czek, który jest już bardziej ważniejszy od zwykłego czeku. No jak zgubisz, to może być duży kłopot.
Tak, i wyobraź sobie, że przecież to i tak po to zawsze robisz, że musisz to gdzieś wysłać. Więc to jest po prostu totalna masakra, bo jeszcze to wkładasz w kopertę i to idzie nie wiadomo gdzie w Ameryce.
Tak.
I taki money order trzeba było wysłać nam do Chicago,
tak.
Co trwało oczywiście kilka dni ta przesyłka. Tam po odbiorze dopiero i po skontaktowaniu się z tym biurem oni mieli dowód na to, że ja te pieniądze im przysłałam. Nawet nie wiem, czy nie chcieli jeszcze dać sobie czasu na to, żeby pójść z tym do banku i na pewno to zrealizować. I dopiero wtedy mogłam się umówić na tą konsultację. Przecież to był tydzień.
Ja sobie jeszcze przypomniałam właśnie, jak byliśmy tam w tym CVS-ie i staliśmy po tym money order, i zastanawialiśmy, jak to dojdzie do niej. Co my musimy z tym zrobić? My jeszcze wtedy, kupując to, nie wiedzieliśmy, że to będzie dostaniemy kartkę, którą coś musimy zrobić. Po prostu kosmos.
No tak, a dlaczego nie mogliśmy jej czeku wysłać po prostu?
Bo nie mieliśmy konta.
Myśmy jeszcze wtedy chyba nie mieli konta, tak. No nie? No to właśnie był ten hit. No to, bo to były nasze pierwsze kroki.
Nawet pierwsze dni, tak?
Pierwsze, co oczywiście, czym się zajęliśmy i to był totalny
no
hit.
Tak.
I potem, jak już oczywiście mieliśmy te karty kredytowe i też przyszło do pierwszych takich płatności, gdzie to nie jest online, tylko gdzieś przez telefon i w ogóle to też ciężko było mi to zrobić na samym początku, jakby pozwolić na to, żeby komuś podyktować te wszystkie informacje z tej karty kredytowej.
No i co, jak jesteśmy właśnie w tych pierwszych naszych dniach, to teraz jak już pośmialiśmy się pogadajmy o tym właśnie, jak to jest, jak się stawia pierwsze kroki w Ameryce, się chce zacząć wejść w super system bankowości w USA. Czyli to jest tak dla niektórych, jak już zakładam, że niektórzy z was mają więcej niż 18 lat i mieli swoje pierwsze konta, to przyjeżdżając i przenosząc swoje życie do Ameryki, przychodząc do banku, poczujecie się tak samo, jakbyście mieli 16 lub 17 lat. Patrzą na was jak na kretynów, zastanawiałem się, ile ten biedny imigrant może mieć pieniędzy i po co zakłada konto. Ja miałem takie wrażenie wiele razy. No i oczywiście zaczynają się te wszystkie śmieszne problemy.
Tak, znaczy ja się skupiałam na czym innym bardziej. Oni, no nie wiem, ja
oni
nie miałam...
Oni też wiedzą, nie wiedzą, co zrobić.
No tak.
Chociaż pewnie wiedzą, Ameryka i tak się składa z imigrantów, pewnie co piąta osoba tam zakłada konto właśnie, nie wiem, z paszportem i tak dalej.
Słuchaj, pamiętaj, że to było Wells Fargo, w którym byliśmy po samym początku i to jest po prostu tak ogólnie tragiczne.
Pierwsze chyba założyliśmy pierwsze było w Wells Fargo, drugie było w City.
Tak, więc tam panowie w za dużych garniturach cię obsługują i oni ogólnie sami nie wiedzą, gdzie pracują i co robią.
A, jeszcze przypomnę, wrócę do jednej rzeczy, tam chciałem powiedzieć, bo mi myśl umknęła.
Mm-hmm.
Przez to, że to wszystko jest tak właśnie dużo potwierane i bardzo łatwo ukraść pieniądze, czy z karty debetowej, czy właśnie z tego to banki dosyć szybko rozpatrują takie proste, kradziejowe transakcje, tak? Jak przyjdziesz, hej, to jest...
Zgłoszenie o kradzież, tak.
Tutaj ktoś zarąbał, to oni ci często jest tak, że zwracają i potem sobie dochodzą.
Tak, no tutaj pod tym kątem to jest lepsze trochę, tak?
Ale jak oni się większą kwotę, to już się szybko nie zwracają.
No,
jak
oczywiście.
Jak wszystkie złodziejskie
Słuchaj,
banki.
Ale nie wiem, czy teraz już rozmawiać o tym, jak to jest na samym początku, czy pośmiejemy się jeszcze w ogóle z tych wszystkich świetnych niuansów, których jeszcze jest przecież gazylion. Typu w ogóle w placówce to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest i online, systemy online w ogóle w bankach i to, jak się z nich korzysta, bo myśmy teraz się przenieśli do Chase właśnie ze względu na system online, który jest najbardziej nowoczesny i powiedzmy, taki że gdzieś tam przypomina
na
te punkty europejskie, ale do tej pory właśnie byliśmy w Citibanku i tam wcześniej w Wells Fargo i nie pamiętam gdzie jeszcze.
W Citibanku na przykład, żeby się zalogować do konta biznesowego, trzeba użyć kalkulatora.
No,
czyli to jakiś starego tokena na przykład.
Dobrze by było, gdyby to był kalkulator, a raczej chodzi o jakiś token. I nawet interfejs tego systemu jest po prostu tragiczny.
Tamten, ta wersja biznesowa.
Ledwo jesteś w stanie stwierdzić, ile masz na koncie. Albo nie wiesz, czy ta
kwota... No bo
to
jak się gubisz w zerach, no to nie dziwię ci się.
No tak, no ale to myślę, że wiele osób będzie miało ten sam problem. W każdym razie. Albo nie wiesz, czy ta kwota, którą w tym momencie widzisz... To jest na przykład aktualna kwota? Czy to będzie kwota...
Jutrzejszo-wczorajsza.
Po rzeczach,
tak.
które zejdą...
Po wczorajszym, jutrzejszym,
czy ona się sprzed...
tak. Przede wszystkim w bankach w USA nie ma czegoś takiego, a czy to się zmienia też, ale jak masz dzienne transakcje, to w każdym normalnym banku masz transakcję i kwotę pieniędzy na rachunku po wykonaniu tej transakcji. Do Chase'a jeszcze nie zaglądałem.
Do Chase'a,
ale w City tak nie było. W City było tak, że kwota na rachunku pozostała była co tam piątą transakcję.
I dopiero może gdzieś tam na drugi tak. dzień byśmy zobaczyli to, co...
Albo często się zmieniało, tak, że na przykład wydawało się coś, a tam potem coś. No i to wszystko wynika z tego, że po prostu to wszystko nie jest ze sobą połączone. Nie,
nie jest. I nawet jak zadzwoniliśmy kiedyś, to też nam nie umieli powiedzieć do końca, ile mamy w końcu w tym tak. momencie na koncie. To jest po prostu strasznie pogmatwane i nie ma na to nawet jakiejś reguły. A myśleliśmy, że Citibank to będzie jakoś najbardziej jednak zbliżony do tego europejskiego doświadczenia, które znaliśmy, no bo wiadomo, Citibank jest i tu, i tu. A niestety tak nie jest. Jest kompletnie w ogóle lata świetlne od tego w Europie.
Lata świetne.
Następny hit w ogóle z tych systemów online to są to jest historia w ogóle twojego konta i twoich przelewów i tak dalej. Nie jest to tak, że możesz sobie w nieskończoność do tyłu sprawdzać archiwum i tam w ogóle podliczać sobie na wszystkie możliwe sposoby.
Tak, tam trzeba zamówić już czasami stare.
Ile, nie wiem, ile pieniędzy wyszło z konta w danej dacie, ile przyszło i to jeszcze od kogo. W ogóle absolutnie nie. To jest usługa.
Trzeba zamówić czasami statement, który się generuje tam 10 minut za darmo. Czasami tak. zapłacić, ja już nie mówię, jak właśnie chce się CSV-kę, żeby gdzieś wciągnąć do Excela. No to tam masz dostęp do tam, nie wiem, 5 miesięcy, 6, a dalej to już jest,
to jest płatne.
No bo jak chcesz podłączyć do jakiegoś fajnego systemu, który ci tam mierzy, liczy i na końcu cię na przykład rozlicza, no to jest po prostu dodatkowa usługa, do którą cię kasują.
No właśnie. I dużo takich niuansów online jest po prostu niedostępnych, bo to są dodatkowe usługi i dodatkowe opłaty i to jest po prostu niesamowite i niemożliwe i to dlatego przeszliśmy do Chase, chociaż zobaczymy, bo tam też będzie dużo opłat na pewno.
Ale jak się ma miliony, to... W każdym razie, tak. przychodzisz do banku jako imigrant, który właśnie przyjechał. Co, da się otworzyć konto?
Da.
Da. No, trzeba to czasami tam panu pomóc, może nie wiedzieć.
Trzeba chyba mieć paszport.
Trzeba mieć paszport i my mieliśmy czasami, chciały zobaczyć na przykład kartę debetową z Polski.
Tak? Nie pamiętam.
Dwa dowody były najlepsze.
Chyba, że masz
nawet
dowód
polskie prawo jazdy albo dowód osobisty. Paszport i drugi dokument.
No chyba, że masz dowód osobisty tutaj amerykański, no to już no, nie musisz tego paszportu przynosić.
To nie masz w pierwszych dniach, nie?
Tak.
Więc potrzebny jest paszport, najlepiej wieście wszystkie inne dokumenty, które ze sobą macie. A jeśli na przykład ktoś ma, nie wiem, wynajem mieszkanie albo
cokolwiek.
Wizę chyba
nawet chcieli zobaczyć?
Chyba niektórzy może. Sam, tak, kminili, otwierali sobie wizy.
Tak, ale to nie miało wpływu na to...
Oni się lepiej czuli,
jakby
tak.
Jaki produkt dostajesz, czy na ile masz to konto. Może to mieć później wpływ na zdolność kredytową i takie rzeczy, no bo... Tam nigdy nie wiadomo, co ma na to wpływ i to jest w ogóle totalna masakra. Ale tak, każdy może otworzyć konto, każdy turysta, jak najbardziej. Potem z zamykaniem jest trochę gorzej. Pamiętasz, jak chcieliśmy ten pierwszy raz zamknąć konto w Las Vegas i tam po prostu to jakoś graniczyło z cudem.
Ale niczym, nakrzyczałem na panią, potem wróciliśmy do Polski, jeszcze raz zadzwoniłem, nakrzyczałem i
bo się po prostu nie chcieli nam zamknąć tego konta.
Nie chcieli, bo oni, wiadomo, w Ameryce przez to, że wszystko działa z opóźnieniem, to chcieli najlepiej, żeby wypłacić kasę i przez miesiąc oczekiwać.
No właśnie. Tak. I teraz tutaj to łączy się z tematem overdraftu, czyli tak. Jeszcze kolejny
niuans. To już nie zamykanie konta, trzeba powiedzieć. To jest piękna rzecz, overdraft opowie o historii, ja jak to działa.
Mam głos? Dzięki ci. Tak, chodzi o to, że jeżeli zabraknie nam środków na koncie i wchodzi jakieś zapytanie o pobranie jakiejś kwoty na koncie i tych pieniędzy nie ma, to nie jest tak, że po prostu ta płatność nie wyjdzie, bo
żeby nie było wstydu, tak? Że jak pójdziesz z dziewczyną na lunchu,
no tak, bo to...
to bank kurtuazyjnie zapłaci za ciebie.
No przecież,
zrobi ci tą przysługę. I tak będzie płacił 2 tygodnie. Aż ty się zorientujesz, że nie masz kasy na koncie, przyjdziesz do banku i okazuje się, że nagle, no dobra, masz tam jakiś minus, ale masz tego minusa 7 razy więcej, bo bank za każdą transakcję kurtuazyjnie pobierał opłatę. Zamiast po prostu ci powiedzieć, pacanie, nie masz kasy.
I to z 35 dolców od jednej transakcji.
I teraz uwaga, nie da się tego wyłączyć. Da się to wyłączyć na karcie jakiejś kredytowej chyba, czy
tam na jakichś wyższych kontach
biznesowych, ale na pewno nie na standardowych, debetowych kontach.
No właśnie. I tutaj ja też nie spotkałam się jeszcze do tej pory z funkcją debetu na koncie. Tak jak w Polsce.
Tam właśnie nie. To jest kurtuazyjne wypłacenie. I teraz uwaga.
Ale poczekaj, bo pamiętasz, w Polsce nie wiem, czy ty korzystałeś. Ja miałam w czasie studiów...
Ja miałem kredyt odnawialny.
Opcje debetu na koncie.
Czyli większe debety dla prowadzenia firmy, bo w Polsce, nie wiem, czy wiesz, jak są płacone faktury, więc 7 kredytów odnawialnych dawało radę.
Ja dobrze wiem przecież, także niestety jeszcze to pamiętam. I tutaj nie ma takiej opcji tego debetu na koncie.
Znaczy debetu samego nie, są kredyty pewnie odnawialne jakby normalnie dla firm. Ale jak ja powiedziałem już któremuś panu w banku, że stary, on był oczywiście zdziwiony, że my to chcemy wyłączyć. Mówimy, człowieniu, są inne kraje na świecie, gdzie po prostu to jest uznawane za debilizm. I jeśli tak ci się w ogóle wydaje, to przemyśl, po prostu pomyśl chwilę nad sobą, bo to po prostu wcale nie musi być obvious, nie? Może ktoś chce, a może ktoś nie chce.
Tak. żebyście wszyscy mogli zobaczyć teraz minę, którą Kuba zrobił.
No, ale to jest ciekawe właśnie, jak wiele takich rzeczy, no jakby wiadomo, kultura ma tak wielki wpływ na ciebie,
no wielki,
że nawet rzeczy, które dla których wiadomo, nam się wydaje, że są jasne i przejrzyste i klarowne, że nie chcesz po prostu płacić, jak nie masz kasy, to tutaj nie. Może to wynika z tego, że właśnie Amerykanie się wstydzą, może to jest jakiś wielki problem dla nich.
No na pewno, wiesz, na pewno. Szczególnie, gdy można na tym pieniądze zrobić i to jeszcze
jakie. No właśnie,
jakie.
To jest od strony banku.
Ale poczekaj, bo cały czas marzę o tym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tej kulturze właśnie wizyty w banku.
Ta-da.
Bo już trochę
właśnie
wspomniałam.
Właśnie, ktoś na moim marketplace wyszukał frazę.
No.
Uwaga.
No.
Topless.
O Jezus, ty byś tylko o tych gołych babach, naprawdę.
Ale nie wiadomo, że to jest facet goły, bo no tylko wpisał topless.
To może bottomless by był wtedy.
Muszę zadzwonić do Kamila, żeby kręcił.
Słuchaj, kultura, przywracam cię na ziemię teraz, kultura wizyty w banku i już trochę wspomniałam o tym, że panowie za dużych garniturach i jakby...
Tak, wciąż takie Wall Streetowe, często nieudaczne garnitury rysowe.
No Wall Street to się kojarzy z prestiżem w Polsce.
Właśnie nie.
No właśnie.
tak, oczywiście.
Po prostu są to często panowie bankierzy.
Panie też się znajdują i panie tak samo nie kumają mody.
No nie. O Jezu, ostatnio te skarpety czarne w tych pantoflach.
To już tam nie zauważyłem,
dobra,
ale bardziej...
No wiadomo, że ty nie zauważyłeś. Ale to chodzi o to...
Ja widzę też dużo detali. Spokojnie. Tam po prostu... no, bank mnie w ogóle przytłacza.
Poczekaj, ale chodzi o to, że oni po prostu rozglądają się na boki, dookoła. Po prostu tak jakby naprawdę nie wiedzieli, co mają z tobą zrobić jako tą osobą, która tam przychodzi. A to jest dziwne, bo przecież jednak ta placówka bankowa wciąż jest filarem tej całej bankowości i niezbędną niezbędnym jej czynnikiem.
Właśnie, do czasu,
i teraz powinni być bardziej przyzwyczajeni do tych wizyt ludzi, do obsługi i tak dalej. To jest po prostu niestety no tragiczne. No nie
znaczy,
wiem.
Czy... jakby takich standardowych Amerykanów, którzy się urodzili w Ameryce i nie chcą kupić rzeczy, tak jak my, no też mają problem czasami obsłużyć, ale Zacznijmy co? Od przyjścia.
No tak jak
do
ostatnio.
Chase'a, tak?
Poszliśmy do Chase. Trzy podejścia mieliśmy do tego, żeby założyć konto. Nie, no tak, no bo
weszliśmy,
przecież...
co, drugi raz w porze lunchu, tak?
Tak, no nie, co ty, byliśmy o 14.
Tak, było 14.
I wchodzimy sobie do oddziału i okazało się, że nie ma w tym momencie osoby, która obsłuży założenie konta biznesowego.
Tak, to było podejście numer
na
dwa.
Przykład. Mówi, no, bo pan jest na lunchu.
Na lunchu. Pani właśnie mówi, bo pan jest na lunchu. Ja mówię, to jest tylko jedna osoba u was pracuje?
Jednoosobowa działalność.
I
widzisz.
Tu się właśnie zaczął problem i pani mówi, no to może w tym czasie państwo sobie przeczytają, a ja mówię,
wymogi
pocałujcie
nas
w dupę, wszystko mówię, dziewczyno, ogarnij się, nie? To wszystko jest w internecie, gówno mi to wszystko obchodzi, ja po prostu przyszedłem coś załatwić sprawę.
Nie no.
No to od razu wiadomo, że byłem taki...
Ale byłeś niemiły, wiesz?
No właśnie.
I teraz pani powiedziała, że pan poszedł na lunch i będzie za godzinę.
Ale nie wiadomo, bo przecież może mieć klienta.
Mniej więcej za godzinę. Długo zastanawialiśmy się, co ze sobą zrobić, bo naprawdę ani tu jechać, ani tu wracać, ani nic. I wróciliśmy. Poszliśmy sobie zjeść. Wróciliśmy po tej godzinie. Pan był. I okazało się, że również oczywiście tak jak to my mamy szczęście do takich rzeczy, będzie akurat kontrola jakości.
Tak.
I przyszły dwie panie, a trochę o tym mówiłam na Instagramie, ci co oglądali to wiedzą, a koniecznie muszę to tutaj powiedzieć. Przyszły dwie panie, formalnie ubrane, po prostu tak jakby miały kije od szczotki w sobie.
Upach.
I powiedziały tak, przepraszamy bardzo, czy nie przeszkadzałby państwo tutaj, że my tutaj tak będziemy i będziemy obserwowały, bo to jest taka, to jest observation. To nie jest kontrola jakości, broń Boże, to jest tylko observation. Ja z rozpędu albo z takiej jakiejś tam ludzkiej uprzejmości powiedziałam, że no tak, no nie ma problemu, ale... Problem powstał wtedy, gdy one stały tam i stały i nie wychodziły, a zakładanie konta biznesowego, zresztą każdego chyba, ale biznesowego szczególnie w banku, w placówce jest, po prostu trwa ile? Dwie godziny. I a tam chyba podobnie jak w Polsce jesteśmy my i ta osoba obsługująca otwarcie tego konta w takim małym cubicle, nie pamiętam jak to się nazywa. Tak. Czyli w takiej małej kwadracie, w takiej małej przestrzeni, gdzie się mieści tylko jedno biurko i dwie, może trzy osoby, a nagle się zrobiło tych osób pięć i one zamiast, nie wiem, no jakoś gdzieś usiąść trochę, gdzieś to tak jakoś dyskretnie zrobić, to stanęły przy tym biurku i stały jak dwa szpaki.
Za panem, tak. To było śmieszne.
I za panem, i żeby widzieć monitor, przecież my też podajemy dużo takich dosyć sensytywnych, jak to powiedzieć?
Sensytywnych, no.
Informacji biznesowych mu, tak? Zakładając to konto. No po prostu tak mnie to zbulwersowało. I później jeszcze on zadając swoje jakieś dziwaczne pytania, bez
tak,
kompletnie
pan się
sensowne.
Spiął również i nie mógł też na, był nie spięty, był w stanie założyć rachunku.
A my już ogólnie nabijamy się zawsze z tych historii i nie dość, że wiemy, jak jest śmiesznie i poważnie, to jeszcze przyszły dwie panie z audytu. To już po prostu ja w tym momencie nie wytrzymałam i przy jakimś...
Opuściłaś lokal, zwyczajnie.
Powiedziałam, że wychodzę stąd.
To w Asterixie,
Kuba został. Kuba został.
Opuściliśmy
ja
pokład w zorganizowanym pośpiechu, chyba.
Ale po prostu myślałam, że tam się popłaczę z tego napięcia, które zostało tam stworzone, no.
No i dobra.
No, ale to chodzi mi o ten klimat, tak?
Tak,
w tych
tak, dokładnie jest. To wcale też nie było odosobniony przypadek.
Mhm.
Ja jeszcze w takim razie, żeby jakieś tu wartości, bo pewnie cały podcast nie miał wartości.
No nic, no przestań.
Dopowiemy o otwieraniu konta dla imigrantów. Powiedzieliśmy, dobry, że trzeba mieć paszport. Twarz musi się zgadzać ze zdjęciem w paszporcie. Można, co? Trzeba mieć trochę cashu, żeby wpłacić na konto.
No ale malutko, tak?
Tak, jakieś zazwyczaj.
50-100 dolarów.
Zazwyczaj też jest tak, że mogą dać ci... wydrukować tak na takim plastiku taką tymczasową kartę debetową, więc od razu to też dostaniesz.
Tak.
Mogą ci wydrukować czeki na kolanie, tak samo.
To kilka tylko, a później przyślą książeczkę czekową.
Nie będziesz wysyłał 500 czeków.
A powiedz teraz, czy są płatne te konta? Prywatne.
Zazwyczaj wszystkie konta działają tak, że są płatne, ale jak tam zrobisz 5 transakcji, to wtedy masz bezpłatne.
Tak jest. Zwykle też od razu oferują konto oszczędnościowe.
Aha, jest saving właśnie account, to w ogóle w Polsce jest nie
jakby... pamiętam, nie ma?
No, nie. Znaczy są konta oszczędnościowe, gdzie sobie zakładasz, jak chcesz, masz większą kasę i chcesz coś z tym zrobić, ale tutaj saving właśnie ma dwie funkcje. Przede wszystkim daje ci jakieś odsetki, to tam można sobie wsadzić wiadomo gdzie, ale dwa... saving account możesz jak gdyby chować przed wszystkimi nie podać nikomu numeru rachunku, tak? Czyli ktoś ci nie podpieprzy kasy tak łatwo jak zwykłego, bo ten numer twój rachunku gdzieś tam śmiga.
No tak, zresztą pomyślmy sobie, jeżeli ten czek wysyłamy albo płacąc za mieszkanie, w razie mogą ukraść i przecież nawet nie muszą go kaszować w bankomacie, tylko tak. Mając już te numery, tak. Mogą na przykład podpiąć sobie płatność właśnie za swój gaz.
Amerykanie również robią takie rzeczy, że często jak wysyłają czeki, to pakują go w jakąś gazetkę na przykład, żeby nie było widać.
No ale ile to jest roboty, Boże.
Wracając do zakładania konta jako imigrant.
No po raz piąty już próbujemy to podjąć tutaj.
Ja.
Ty próbujesz.
To powiedzieliśmy. Kartę kredytową.
No właśnie. Jest rozdział w e-booku Tajniki Ameryki.
Trzeba wiadomo. Zapomnieć o normalnej karcie kredytowej na początku, nawet gdyby się miało pół gazyliarda, miliarda dolarów.
No widzisz, chociaż jest jeden osobny przypadek na grupie Tajniki Ameryki, który to nie potrzebował podobno SSN-u i inwestował normalną kartę kredytową.
Wow. Gratuluję.
Tak, ale to wszyscy, jak jesteśmy teraz prawie 3000 osób w tej grupie, nie wierzymy i tam jest dochodzenie w tym momencie prowadzone.
Ja tam nie czytałem. Dla ludzi, którzy nie mają takich wielkich zdolności jak, czekaj, Catch Me If You Can, główny bohater, który potrafił załatwiać w Ameryce wszystko, bo trzeba wiedzieć, że socjalowe umiejętności w Ameryce załatwią więcej niż w Polsce, bo Polacy są bardziej podejrzliwi i bardziej profesjonalni.
Idziesz, może my nie mamy po prostu i już.
Pewnie tak. Dobra, jeśli nie masz tych umiejętności, to potrzebujesz Social Security Number.
Żeby założyć pierwszą normalną kartę kredytową.
I nienormalną również.
Każdą.
Nienormalną również. Tak taką, jest. Czy nienormalną, mam tu na myśli taką, kiedy wpłacasz kasę, na przykład, nie wiem, wpłacasz $2000 i to jest twój limit karty kredytowej.
To jest taki prepaid, który zwykle
zwraca się po roku.
I jest jedyną opcją w momencie, gdy nie masz właśnie tej historii kredytowej.
Tak. Żeby również rozpocząć nabijanie historii kredytowej, to można wziąć jakiś super drogi kredyt na samochód, bo...
Tani też.
No nie, bo jak nie masz, to będzie super drogi historii kredytowej.
A potem można refinansować.
Potem można refinansować, bo ponieważ zwariowani panowie w... O tym też chyba trzeba zrobić podcast, bo nie było jeszcze, prawda?
O czym?
O kupowaniu aut.
Było tylko wynajmie.
No. To jest temat, a weź to się przygotuj.
Boże,
do tego.
Kuba, wiesz co?
Nie, no dobrze, stop, bo wtedy ci panowie będą odzywali się do wszystkich możliwych banków na świecie i oni za ciebie to zrobią, tą całą grę, żeby dostać kredyt. I to jest jakby spoko, bo to im zależy, żeby ten samochód opnąć i dostajesz kredyt, on może być drogi, nawet nie wiem, tam 15-20% w skali roku, ale to jest bardzo ważne, bo ci rozpoczyna liczenie credit score. Czyli jak to się mówi w Ameryce?
Zdolności kredytowej.
Nie, credit score się mówi. Credit score? Może credit score.
Tak, wiesz co, o tej zdolności kredytowej to chyba też powinien być oddzielny odcinek, ale też jest dużo o tym w e-booku Ameryki. Ameryki. I teraz wiele osób wie, o co chodzi, a wiele osób w ogóle nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi jeszcze ciągle.
Zaraz będzie dzwonek na lekcji, bo już 42 minuty.
Nie wiem, ale poczekaj. No i zapomniałam.
No i bardzo dobrze. Tyle zakończamy o bankowości, wydaje mi się, mnie się. Ja mam jeszcze taką radę, gdybyście mieli za dużo kasy, ja zawsze mogę przechować.
Przechować. Ja na przykład przyjmuję.
No, a ja przechowuję.
Widzisz, ja wychodzę lepiej na tym. Suchar.
Dobrze. Wszystko? Chcesz coś jeszcze zareklamować?
No oczywiście, mojego Instagrama Sylwia Grajek przez V. Tak. Wpadajcie i tam codziennie Instagram Stories.
Oraz najlepsze majtki w kształcie flagi. Z gwiazdami zamówisz w sklepie www.jakub.com. Ciekawe, co z tym adresem. Mhm. No dobra, i suchar. Uwaga, zadaję ci pytanie. To będzie właśnie bardzo amerykańskie tym razem. Mhm. Jaki kwiatek albo jakie kwiatki sikają na niebiesko?
Jezus. Jesteś niemożliwy. Poczekaj. Niezapominajki.
No, blisko.
Ale po polsku czy po angielsku to jest?
No, po polsku.
Niebiesko-sikajki.
No blisko. No. Bluszcz.
Bluszcz.
Albo bluszcze.
O mamuniu. Bluszcze, o to chyba bardziej.
No.
O Boże jedyny. Dobra. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, żeście z nami tutaj pozostali przy tym odcinku. Szerujcie, dodawajcie opinie, reviewsy podcastów iTunes, Google, bo gdyż to wtedy pomaga innym wyszukać nasz kanał. Wpadajcie na grupę. Na bloga, na Insta i cześć!
You.